Ta książka, proszę Państwa, opisuje porywające śledztwo, które to pokazuje, jak członkowie Opus Dei, ultrakonserwatywnej sekty katolickiej, forsowali swój radykalny program wewnątrz Kościoła katolickiego. Pani Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak, przeczytaliśmy tę książkę i jesteśmy wstrząśnięci. Bo w zasadzie, jak można określić tę książkę? Czy to jest thriller, czy to jest kryminał, czy to jest dokument? W każdym razie książka jest fascynująca, mimo że taka gruba, a jakie fantastyczne są przypisy. Tak. Trzeba oczywiście dojść do tych przypisów, ponieważ tam jest jakby druga opowieść.
Tak, no i 1/5 książki to przypisy,
no
prawda?
Właśnie, tak. Tak, no jakbyśmy ją określili? Co to jest?
Moim zdaniem jest to thriller polityczny, non-fiction, albo taki narracyjny thriller polityczny, ściśle bazujący na faktach. Książka popularno-naukowa z akcentem na popularna, z doskonałym materiałem badawczym, bo tu jest wszystko, każda wypowiedź udokumentowana. No, autor grał o wielką stawkę pomówienia i nie tylko. Z rosnącym napięciem, który dochodzi do kulminacji i na tej kulminacji w zasadzie się kończy, bo rozładowanie tego napięcia to już jest Franciszek i właśnie.
Właśnie, do tego chyba pani dojdzie w swojej opowieści. Ja tylko dodam, proszę państwa, że autorem tej książki jest Gareth Gore, który lata spędził na dokumentowaniu i sprawdzaniu tego wszystkiego, co działo się w Hiszpanii, bo to tam powstało Opus Dei, jak to wyglądało, jak ci ludzie, którzy stworzyli, no tutaj jest powiedziane sektę, ale jak stworzyli te organizacje, ten syndykat, prawda? Jak oni dochodzili do władzy i do ogromnych pieniędzy.
No i podziwu godna rzecz, ta książka, ona powstawała prawie 15 lat. Przy czym autor ponad 6 lat mieszkał w Hiszpanii, żeby badać wątek u źródła. On dotarł do ludzi, gdzie obowiązywała zmowa milczenia wobec Opus Dei i on tę barierę milczenia przełamał. Gość, który, bo Opus Dei dzisiaj to jest taka ośmiornica obejmująca 63 kraje i tam, gdzie się najwięcej działo, to on był, powiedzieliśmy, 6 lat Hiszpania, ponad rok Rzym, a w zasadzie Watykan, Ameryka Południowa. To jest kolejny rok, a nawet półtora roku badań. No i crème de la crème, czyli ukoronowanie tego wszystkiego, Stany Zjednoczone, gdzie macki tej ośmiornicy sięgają szczytów władzy. I trzeba powiedzieć, że same podróże po świecie to była niesamowicie kosztowna sprawa i do tego wszystkiego przesłuchanie czy rozmowy. On, pisząc tą książkę, rozmawiał z ponad 2000 ludzi. W tym dotarł do hierarchów, dotarł do ludzi, którym udało się wyjść z Opus Dei i nie przypłacili tego życiem, bo były przypadki, o czym się pisze tak w tej książce. No i do osób, które były na celowniku tego Opus Dei i nie wpadły w tę pajęczą sieć.
Ale dotarł też, pani Urszula, do archiwów, które były zakamuflowane bardzo i nagle jedno archiwum gdzieś zakopane, gdzieś pod dywanami i ziemią i błotem, otworzyło się przed nim i nagle tam to wszystko, o czym on tu pisze, stało się jasne, że to jest organizacja przestępcza.
To jest organizacja przestępcza, bardzo ceniona w Kościele do pewnego momentu. o tej drodze do tych wysokich notowań pozwolę sobie opowiedzieć, no ale zacznij na początku, a skończ na końcu, jak powiedziała królowa do Alicji w Krainie Czarów. Przede wszystkim, co to jest Opus Dei? Opus Dei równa się po polsku dzieło Boże albo nazwa rozszerzona Opus Dei, prałatura Świętego Krzyża, prałatura personalna. Cóż to takiego jest?
No
jest jedyna organizacja w strukturach kościelnych, dla której zrobiono taki wyjątek, ustanawiając prałaturę personalną. Co to oznacza?
Właśnie.
Że Opus Dei nie jest związane terytorialnie, a oznacza to, że nie podlega jurysdykcji, ocenie organizacyjnej, hierarchii, terytorialnym administratorom, czy to biskupom, czy arcybiskupom. Oni podlegają
tylko
bezpośrednio papieżowi i tylko papież ma prawo im czegoś zabronić, mówiąc tak bardzo trywialnie, i tylko papież może rozstrzygać, ma prawo do rozstrzygania wszelkich kwestii, które są związane z Opus Dei i wszystkiego, co się stanie w ramach tej organizacji. Na czele organizacji, bo organizacja jest hierarchiczna, tam jest kilka stopni hierarchii.
No powiedzmy, że powstała prawie 100 lat temu.
1928 rok w Hiszpanii, czyli za dwa lata będziemy obchodzić hucznie, prawdopodobnie.
O matko, już się boję, hucznie.
Stulecie tej
organizacji.
Organizacji. Jest to przedziwny konglomerat. Ni to klasztor, ni to organizacja świecka, bo ma ona w sobie zarówno księży, i to księży z bardzo wysokimi tytułami, bo to są i kardynałowie, i znajdziemy tam biskupów, i znajdziemy tam arcybiskupów, znajdziemy tam również księży. I ma ogromny odłam świecki. 98 tego całego konglomeratu stanowią osoby świeckie, natomiast 2% stanowią księża. Jak to w liczbach? Mhm. Organizacja jest bardzo nieprzejrzysta. Członkowie, rejestry są ściśle tajne. Kto należy do Opus Dei, bardzo trudno do tego dojść na papierze, a jednak się udało. No i dzisiaj na całym świecie, jak powiedziałam, w 63 krajach jest pomiędzy, z tego co udało się, 94 tysiące do 95 tysięcy 600. Dokładnie w jednym źródle angielskim znalazłam 95 632 osoby. To jest stan na rok 2024. Teraz jak to hierarchicznie, no niby cały świat, a tylko 94-95,5 tysiąca
osób. To wydawać by się mogło mało.
Mało, ale z drugiej strony, jeżeli zakon ma parę tysięcy osób raptem i jest tylko związany miejscem terytorialnie z klasztorem, ewentualnie z jakimiś misjami, a ci są wszędzie i to nie tylko w hierarchii tej stricte kościelnej, widę księża i hierarchowie, których w masie tych 90, powiedzmy sobie 5-600, jest około 2000, czyli raptem 2%. I 70% z tych 98%, czyli powiedzmy z 94 tysięcy po odjęciu księży, to są kobiety stanowiące 60%. Jeżeli chodzi o władzę kościelną, no to mamy tą hierarchię. Wikary, ksiądz, dochodzimy kardynał, biskup, arcybiskup i tak dalej. I na czele stoi prałat tego wszystkiego. To jeżeli chodzi o strukturę świecką, bo tam jest też hierarchia, to mamy wielostopniowość. Zaczynamy od podstawowej komórki, czyli od podstawowego członka płci męskiej, numerariusz. Co to jest względnie numerariuszka? Co to takiego jest? Człowiek żyjący w celibacie, deklarujący celibat, najlepiej mieszkający w domach, które przypominają, powiedzmy sobie, akademiki czy rezydencje dla seniorów. Są to takie wspólne domy ze wspólną jadalnią, wspólną kaplicą, gdzie ci ludzie się modlą, gdzie ci ludzie chodzą do pracy, wracają z tej pracy, znowu się modlą, jedzą wspólne posiłki, umartwiają się, bo istotną bardzo częścią tego ich życia to jest umartwianie się, czyli na przykład chodzenie we włosienicy albo zakładanie sobie z reguły na uda opasek, które od wewnątrz mają czy szpilki, czy kolce, bo Chrystus cierpiał i oni chcą też dla Chrystusa cierpieć. No można powiedzieć w pewnym sensie fanatycy. I co jeszcze? Ludzie ci, numerariusze, oddają obowiązkowo określoną część swoich pieniędzy, chcąc, nie chcąc...
Dla tej organizacji.
Dla tej organizacji, dla Opus Dei. Czyli to są te podstawowe fundamenty tej organizacji, jeżeli chodzi o członkostwo. Druga hierarchia to są supernumerariusze. To są ludzie żyjący w małżeństwach, gdzie oni już mają własne gospodarstwa domowe, nie mieszkają w tych konglomeratach i muszą przestrzegać określonych zasad. Przede wszystkim służyć Opus Dei, co jest samo przez się zrozumiałe, dochowywać wszelkiej tradycji chrześcijańskiej, żyć według bardzo ortodoksyjnych, mega konserwatywnych i mega surowych
ale
wzorców.
Ale żyć w ubóstwie nie.
No nie, o co, no. To nie. Ubóstwo mile widziane, ale nie w Opus Dei. Tutaj ci ludzie również zobowiązani są oddawać określone datki na organizację, mieć dzieci możliwie dużo i kształcić te dzieci w strukturach Opus Dei. Bo Opus Dei ma swoje własne uniwersytety. Zresztą bardzo chętnie odwiedzane w latach 80., 90., do gdzieś 2015 przez naszych polskich uczonych i polskich księży. Mają mało tego szkoły średnie, gdzie też należy te dzieci posyłać, wiadomo po co, ścisła indoktrynacja. Jaka jest struktura tego wszystkiego? Jeżeli chodzi o mężczyzn, to najchętniej widziani są mężczyźni z zamożnych rodzin, wykształceni, dysponujący majątkiem,
inteligentni,
przebojowi, tacy, którzy wchodzą w struktury Opus Dei, znaczy z jednej strony studiują na tych czołowych uczelniach, z drugiej strony uzupełniają wykształcenie na uczelniach należących do Opus Dei, bo ich jest kilka na całym świecie. Potem Opus Dei w zamian za to proponuje im i bardzo skutecznie wywiązuje się z tej propozycji zrobienia kariery na najwyższych szczeblach władzy. I drugi taki narybek to są studenci z ubogich rodzin, ale obiecujący bardzo dużo, inteligentni, zdolni, aktywni politycznie, z charyzmą, podatni na kształtowanie kręgosłupa. Mm. I tym ludziom proponuje się stypendia, tych ludziom finansuje się edukację, wciska się je, ich do różnych instytucji. No, i przykład pierwszy z brzegu, w tej chwili prokurator generalny Stanów Zjednoczonych, to jest właśnie członek Opus Dei i ludzi mających wpływ na to, jak będą wyglądać rządy, jak będzie wyglądać prawo, bo instytucja ta ma dwa cele. Jeden cel to jest tak zwane uświęcenie pracy. Bardzo ładnie to brzmi, albo dla mnie tak trochę to trochę ponuro. Jest to uświęcenie pracy, to jest koncepcja teologiczna, która mówi, że twoja codzienna praca, twój codzienny trud, twoje obowiązki, im więcej tych obowiązków na siebie nakładasz, im więcej pracujesz, tym masz większe szanse, ty dążysz do świętości
i do zbawienia
i masz większe szanse zostać świętym i być blisko Bogu. Czyli harując jak wół, służysz Bogu. Co nam to przypomina? Bo mnie to przypomina pewien napis na pewnej bramie, że...
Dopowiedzmy, Arbeit macht frei, oświęcimy.
Praca czyni wolnym. A tutaj praca czyni świętym. Pracujesz dla Boga. I drugi cel to jest chrystianizacja społeczeństwa. Co to oznacza? To jest szerzenie i wprowadzanie wartości na wszystkich szczeblach, żeby odejść od świeckości państwa i mieć wpływ na rządy, na prawo, na kulturę, na edukację. Ideałem i ideą Opus Dei jest państwo kościelne, albo inaczej, państwo chrześcijańskie, gdzie wartości chrześcijańskie dominują nad wszelkimi innymi, a Kościół, albo inaczej Opus Dei, ta sekta, odgrywa czołową rolę w kształtowaniu struktur prawa i zwyczajów, obyczajów państwa.
Powiedziała pani, że bardzo dużo też w tej organizacji jest kobiet. Tak. Jak one są weryfikowane? Jak one tam się dostają?
Tutaj mamy zupełnie inną weryfikację. O ile mężczyzn łowi się tych bardzo obiecujących, wykształconych, takich, którzy mogą się przydać Opus Dei w umacnianiu pozycji, tak kobiety, nie mówimy o tych bogatych sferach supernumerariuszy na przykład, bo te są najchętniej widziane, to tutaj się przyjmuje do organizacji kobiety, które są werbowane z najniższych nizin społecznych i z dołów społecznych, tych finansowo-intelektualnych. Jeździ się po wioskach, takim miejscem polowania od 30 lat ulubionym jest Ameryka Południowa. Tam, gdzie bieda piszczy i gdzie są dziewczynki w wieku 14, 13, 15 do 20 lat młode kobiety, tam się je werbuje, obiecując rodzicom edukację, takim wyświechtanym tytułem tej edukacji są szkoły hotelarskie, gdzie one dostaną pracę w turystyce, w renomowanych hotelach. Rodzicom się te dzieci zabiera, pakuje się je do tych domów będących odpowiednikami domu dla mężczyzn, przy czym uczy się je, ale to nie ma nic wspólnego z hotelarstwem, uczy się je katechizmu, uczy się Biblii, uczy się wartości chrześcijańskiej, uczy się zależności, łamie się kręgosłup, a ponieważ jest uświęcenie przez pracę, każe im się harować od rana,
Do wieczora na okrągło.
Wieczora na okrągło. Służące. Bez wynagrodzenia, ja bym powiedziała niewolnice. Bo te dziewczyny odpowiadają za utrzymanie w czystości, za utrzymanie w obfitości kuchni i za wszystko, co jest związane z utrzymaniem porządku w domach męskich. Przy czym, o ile taki dom męski jest odpowiednio wyposażony komfortowo, tam tu są zapewnione jedynie minimalne potrzeby. Śpi, ucz się Biblii, módl się i pracuj.
I pracuj. No
to jest na okrągło i te dziewczyny przerzuca się z miejsca na miejsce. One praktycznie nie mają możliwości wychodzenia poza teren opanowany przez Opus Dei. I jak ta organizacja powstała, której zasadą jest bezwzględne posłuszeństwo, współfinansowanie, czy też oddawanie tego, co zarobisz i absolutne zachowanie tajemnicy. Organizacja, która ma cały szereg rytuałów, bardzo nieprzejrzystą strukturę, która, na której rzecz działają przede wszystkim ci świeccy członkowie Opus Dei na zasadzie interesu. My cię kształcimy, my ci dajemy przywileje, ale
ty musisz być nam posłuszny do końca życia.
Posłuszny do końca. Ci ludzie są delegowani do rządu, do struktur parlamentarnych, do biznesu,
do sądów,
do banku, do sądów, do prokuratury, do wszelkich przejawów życia społecznego. Kierują ogromnymi spółkami, bo Opus Dei obrosło całą masą spółek. Całą masą spółek sióstr, matek i tym podobne. Struktura jest mega nieprzejrzysta. Opus Dei posiada banki, chociażby Bank Popular,
którego się ta książka zaczęła
i przez które przepływają niesamowite ilości pieniędzy. To jest pralnia pieniędzy. To są interesy na pograniczu prawa. To jest wyprowadzanie pieniędzy. To są oszustwa podatkowe, które mają tylko jedno na celu. Napędzać kasę spółce. I jak to się zaczęło? Zaczęło się to w Hiszpanii. Był sobie taki człowiek, José María Escriva, który żył bardzo dostatnio. Miał 5 rodzeństwa, ojciec świetnie zarabiał. W pewnym momencie ojciec zmarł, zostawiając długi, dramatycznie pogorszyła się sytuacja rodzinna. No, rozpieszczonemu pańczowi to tak było nie bardzo.
Nie w smak.
W smak, nie bardzo po drodze. Ambitny, inteligentny, oczytany z rodziny katolickiej. No i sobie wymyślił, że trzeba stworzyć coś, co mu pozwoli dobrze żyć. Ja oczywiście to bardzo upraszczam, bo to nie jest taki proces, jak no tak, to się mówi.
Z godziny na godzinę.
No i co wymyślił? Wymyślił, że najlepiej będzie i najszybciej będzie dojść do pieniędzy, władzy, zaszczytów poprzez organizację katolicką. Poprzez coś, co będzie miało wpływ na życie ludzi. Daj mi rząd dusz. No i pewnego dnia się budzi i stwierdza, że Chrystus objawił mu się we śnie i Chrystus zażądał od niego, żeby naprawił Europę. żeby odzyskał błądzącą Europę, a bo której wrogiem są Żydzi, masoni i komuniści. Był Hiszpanem, więc zaczął swoje dzieło tępienia, czy też rechrystianizacji Europy, przywracania zdrowia Europie właśnie w Hiszpanii. To przywracanie zdrowia i odejście w kierunku chrześcijańskiego państwa, no zaczął od Hiszpanii. Miał tyle szczęścia, że akurat wtedy pojawił się Franco.
Tak,
jeden drugiemu Franco wyciągnął rączkę do siebie i się zaczęli nawzajem wspierać. No, historia się potoczyła korzystnie dla Escrivy. Zaczął, ponieważ miał ogromną charyzmę, umiał przemawiać. Zresztą jego idolem był Hitler, którego sobie bardzo, bardzo cenił i co do którego twierdził początkowo, że Hitler to jest ten właściwy człowiek na właściwym miejscu i robi co trzeba.
Idźmy tą drogą.
Idźmy tą drogą. No i tutaj Franco zaczął dawać coraz większe przywileje. On zaczął werbować na uczelniach, zaczynając od uczelni zwolenników, mężczyzn. To szło w siłę, aż natrafił na człowieka, który okazał się genialnym finansistą i wpatrzonym w niego jako w obrazek święty albo w Chrystusa. To był późniejszy prezes Banku Popular, który był kopalnią złota dla Opus Dei. No, zrobiło się pierwszy krok, no to trzeba zrobić drugi, powiedzieć papieżowi, no, którym był wtedy Pius IX, co tu się w tej Hiszpanii dzieje i zrobić kolejny krok. I przyjechał do Rzymu, zakochał się w Rzymie. No to już Hiszpania nie dla niego. Kupiono wspaniałą willę za pieniądze, które były i zaczął się urządzać, jak gdyby taka delegatura powstała blisko...
Już w drugim państwie.
W drugim państwie. I tak stopniowo, stopniowo to się rozlewało, aż rozlało się na 63 kraje. I wśród tych 95 tysięcy, mówmy tak na okrągło, mamy porozrzucanych tych wszystkich zwolenników. Najwięcej ich zostało w Hiszpanii, bo to na podstawie danych 2024 to jest około 35 tysięcy zwolenników. No drugie pod względem mocy, czy też ilości członków, to są Stany Zjednoczone. Tam się mówi o ilości 3-3,5 tysiąca z tendencją rosnącą. Jak na tym tle wygląda Polska? O Polsce się mówi, że jest 700 mniej więcej zwolenników i takich ich sztandarowym guru jest kardynał Dziwisz, który bardzo mocno tkwił w tych strukturach Opus Dei, a przynajmniej bardzo wspierał to Opus Dei. I jaka tendencja jest na świecie? Generalnie stabilna. To znaczy, co to znaczy stabilna? Mniej więcej to zostaje na tym samym
poziomie ilości,
przy czym w kraju. Tak, przy czym w różnych krajach wygląda to różnie. Największy przyrost tego członkostwa, tych Opus Deisowców, śmieszne słowo, ale oddaję rzecz, jest w Polsce. Bo w latach, powiedzmy sobie, 80. mieliśmy 90. 300 członków Opus Dei. W tej chwili jeszcze w latach na początku lat 2000 było tego 600. Aha. W tej chwili dane na rok 2024 szacuje się ich na 700. Tendencja
wzrostowa.
Aha. Stany Zjednoczone. Lata do 80. to jest mniej więcej około 1000 członków. Do 2000 to już prawie 3000 członków, a teraz 3500. Ale weźmy tendencje inne Niemcy. Niemcy są krajem dwukrotnie większym od Polski, jeżeli chodzi o liczbę ludności, no trochę więcej niż dwukrotnie. I w Polsce szacuje się około 700 członków Opus Dei.
A w Niemczech?
A w Niemczech 600 mniej więcej. Aha. Przy czym tendencja ostatnich 5 lat to jest systematyczny spadek. Z ponad 700 to spadło na około 600. Czyli organizacja sobie ultrakatolicka, ultrakonserwatywna, ultratajemnicza, dążąca do władzy, chcąca złapać tą władzę, żeby zrechrystianizować Europę, żeby sobie podporządkować członków, żeby rządzić. No, nie ma jakiegoś umocowania w tym Watykanie.
Ja chciałbym się jeszcze zapytać, pani Urszulo, bo mówimy, jest to sekta, jest to organizacja przestępcza. Co można tej organizacji właśnie zarzucić takiego, że oni łamią prawo, że powinni, mówiąc kolokwialnie, czasami siedzieć?
Czasami trzeba by skreślić. Przede wszystkim zniewolanie ludzi. Przede wszystkim łamanie tym ludziom kręgosłupów. Przede wszystkim uniemożliwianie wyjścia im ze struktur.
Jak już raz ktoś wszedł, koniec.
Trudno. Przestępstwa gospodarcze, pranie pieniędzy, szara strefa, w której egzystują bardzo podejrzane interesy na granicy prawa. Poprzez obsadzanie swoich członków w tych strukturach państwowo-rządowo-prawotwórczych, manipulowanie prawem. Próba ograniczania wolności człowieka. Wszystko, co jest inne, na przykład struktury LGBT, są nam strukturami wrogimi. Ten Escriva uważa, że każdy, kto nie jest chrześcijaninem, głęboko wierzącym chrześcijaninem, nie jest człowiekiem, albo jest człowiekiem stanowiącym wiadro pomyj. No to już jest coś tak niesamowitego.
No, trudno pogodzić z nauką Chrystusa.
Trudno pogodzić z nauką Chrystusa. I są to przestępstwa na dużą skalę gospodarczą. W tej książce jest opisane, jak rzecz się skończyła dla kobiet, które są niewolnicami, które próbowały stamtąd uciec tym kobietom. Albo złamano życie, albo parę znaleziono jedną na przykład na torach. Czyli organizacja, która ma poniekąd strukturę albo masońską, albo mafijną. I bardzo mocno umocowana, bardzo wspierana przez Watykan. Jak do tego doszło?
No więc właśnie, co Kościół na to? Przecież oni to widzą.
Co Kościół na to? No, Kościół w pewnym momencie, Kościół się od tego odżegnywał. Zdecydowanie się od tego odcinał. Do momentu, aż papieżem wybrano bardzo zachowawczego, bardzo konserwatywnego przedstawiciela hierarchii kościelnej, kardynała Karola Wojtyłę. Wojtyłę, któremu z Opus Dei było bardzo po drodze, który był zaprzyjaźniony z hierarchizacją, z tą wysoką wierchuszką Opus Dei i któremu poglądy Opus Dei bardzo pasowały. No, rechrystianizować Europę. Super. Dochowywać wszystkich wartości chrześcijańskich. Jeszcze lepiej. Środki antykoncepcyjne, że tak skoczymy, dające wolność kobiecie, o co to, to nie. Kobieta jako wolny człowiek, niekoniecznie ona jest podporządkowana mężczyźnie. Homoseksualizm, związki homoseksualne, LGBT. Tak, że Wojtyła, który po tym, co zrobili Jan XXIII i Paweł VI, ten drugi synod watykański, jemu się nie podobało te wszystkie reformy, które wprowadzono. On uważał, podobnie jak Opus Dei, że to wszystko idzie w złym kierunku. No, został wybrany papieżem i Opus Dei był chętnie widziany już od tego momentu w murach Watykanu. Jego kardynał Dziwisz, jego sekretarz, no szef jest za, no to ja nie będę przeciw. No i w pewnym momencie w strukturach Watykanu pojawił się Polak z pochodzenia, a w zasadzie Polako-Litwin, bo to była mieszanka tych dwóch narodów, niejaki biskup Marcinkus, którego równie, przynajmniej na zewnątrz, w konserwatywnych poglądach, który był w Stanach Zjednoczonych i w tychże Stanach Zjednoczonych, no, był postacią kontrowersyjną bardzo. Watykanie tak jakoś przypadł do gustu papieżowi. No, arcybiskup uwielbiający luksusy, uwielbiający zbytek, spędzający mnóstwo czasu na polach golfowych, uchodził za najlepszego golfistę.
Lubił grać w
golfa. Wśród hierarchów na całym świecie. No i jakimś cudem Wojtyła sobie wymyślił, że on obejmie Bank Watykański. No jak Amerykanin, sukces gospodarczy, to się musi na tym znać. Wojtyła znał się też na finansach, jak ja na hodowaniu fasoli.
A ja na kominiarstwie.
Aha, no super, to się znamy. Jesteśmy w dobrym towarzystwie. No i uczynił tego Marcinkusa prezesem banku, uczynił go bankierem Boga.
Czyli prezesem Banku Watykańskiego?
Ten stał się osobą decydującą o finansach Watykanu. I to decydował w sposób, no, delikatnie mówiąc, bardzo kontrowersyjny.
Czyli moglibyśmy powiedzieć taki dyzma.
No, dyzmie daleko do niego. Do, dlatego, że ten w ramach przynoszenia Bogu chwały w postaci brzęczącej monety skumał się z samą wierchuszką włoskiej mafii. I jednego z przywódców mafii, Michaela Sidonie, wprowadził do Banku Watykańskiego, a drugiego, Roberta Calviego, do Banku Ambrosiano. Bardzo znaczące nazwiska. Panowie zaczęli robić interesy, wyprowadzać pieniądze z banku do rajów podatkowych, unikać podatków, robić przekręty podatkowe, robić ciemne interesy i wszystko byłoby dobrze. Aha, ściągać depozyty. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie zaszły dwie rzeczy. Pan Marcinkus znał się, pan prezes Marcinkus, arcybiskup, jak już powiedziałam, nie znał się na pieniądzach i wprowadził Bank Watykański w ogromne kłopoty. Roztrwonił depozyty. A to zawsze można ogłosić upadłość banku, ale 1,5 miliarda tych depozytów, dolarów, należało do mafii.
I to się
do
zaczęły
mafii
schody
włoskiej. I mafia w którymś momencie zażądała zwrotu tychże pieniędzy. Ile to było 1,5 miliarda w owym czasie? No dzisiaj jakieś 20 miliardów, można powiedzieć, bo to są lata jeszcze ubiegłego wieku. No i mafia zażądała zwrotu pieniędzy, no, których w kasie nie było. I w związku z tym mafia zagroziła, że panowie, jeżeli tego nie spłacicie, to Kościół pożałuje. No, Kościół się specjalnie nie przejął, uważając, że są tak mocni i tak nie do ruszenia i tak czyści i transparentni, że co im mafia może zrobić. Okazało się, że może. Akurat w tym czasie w Ameryce, z której pochodził pan Marcinkus, czy arcybiskup Marcinkus, została ujawniona pierwsza afera wykorzystywania seksualnego przez księży, młodych kobiet i dzieci. Pierwsza afera pedofilska, która wybuchła. I panowie Sidonia z Calvim, plus ze swoimi szefami zjawiają się, mówią, to jest pierwszy krok. Albo dostaniemy swoje 1,5 miliarda, albo macie kolejną aferę. Próbujecie? No i w tym momencie byli pod ścianą i Wojtyła, prawdopodobnie za namową Marcinkusa, zwrócił się do Opus Dei o pieniądze. I Opus Dei powiedziało, damy wam te 1,5 miliarda dla mafii, ale chcemy coś za coś.
Władzy?
Chcemy władzy i chcemy następujących rzeczy. Po pierwsze, chcemy być uznani w Watykanie, chcemy mieć prałaturę. Tą prałaturę personalną, że my tylko podlegamy
papieżowi.
No i jest taki tutaj rozdział w tej książce Habemus Papam. Mamy papieża. To Habemus Papam to jest okrzyk triumfu w tym momencie dla Opus Dei, bo oni mają papieża, który
na
się
wyłączność
uzależnia od Opus Dei. No i Opus Dei idzie dalej w swoich żądaniach. Chcemy mieć, bo oni mieli tylko szeregowych księży, własnych hierarchów, własnych biskupów, własnych arcybiskupów, własnych kardynałów. I Wojtyła idzie na to. Robi odpowiednich nominatów wśród Opus Dei. Chcemy ochronę dyplomatyczną Watykanu dla naszego prałata i dla naszych hierarchów. Proszę bardzo. Chcesz?
Masz.
No i tak się to rozgrywa. Dalej Opus Dei. Jeżeli chcemy być poważną organizacją, no to nasz założyciel musi być świętym.
No zdecydowanie.
Zdecydowanie. No i ten taki zwolennik, wielbiciel Hitlera, człowiek o bardzo brudnych rękach, zostaje w stosunku do niego wszczęty proces beatyfikacji i potem kanonizacji. Komisja Watykańska mówi nie. Kogoś takiego tu nie ma, cudu, wręcz przeciwnie. Są takie zarzuty wobec faceta i ludzie się wycofują z tej komisji. No i nie ma komisji, nie ma jak zrobić. No i tutaj do komisji na polecenie papieża są doproszeni kardynałowie z Opus Dei, jest większość. Ja to oczywiście mówię w ogromnym skrócie. No i co? Komisja decyduje się, będzie święty. I José María Escrivá zostaje w 1982 roku świętym. Czyli co nam potrzeba? Jesteśmy uznani w Watykanie, mamy własnego świętego, mamy własny kult, mamy kasę i mamy papieża w garści.
No, niezła
trzeba
organizacja.
Coś więcej.
Syndykat
hulaj,
niezły.
Dusza, piekła
nie ma.
Papież, który dzieli ich poglądy, który jest papieżem bardzo konserwatywnym, któremu bardzo po drodze jest Opus Dei, który cofa chrześcijaństwo, czy też postęp, który dokonał się w chrześcijaństwie, w latach, on umiera w 2005 roku, prawda? I cofa te dokonania Kościoła do stanu lat 30., jaki był w Hiszpanii. Dokładnie takich czasach, jak zaczął Escrivera tą swoją krucjatę przeciwko. No i mając taką ochronę, oni mają wpływy. Zaczynają grać i to na wielką skalę. Grać głównie na terenie Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone są tym najbogatszym krajem i najwięcej sponsorów uda się złowić. I tymi metodami kija i marchewki zdobywają na przykład ogromne poparcie prezydenta Reagana, który wstępuje w kręgi Opus Dei. Zaczynają finansować kampanię wyborczą. Taka słynna kampania wyborcza Donalda Trumpa, mocno popierającego Opus Dei i nominującego sędziów do Sądu Najwyższego właśnie z tych kręgów i za ich odpowiedzią. Mimo ogromnych wysiłków Trump przegrywa wybory. Kto organizuje pucz, albo inaczej próbę puczu i wdarcie się na Kapitol? No kto za tym stoi?
Czyje pieniądze?
I czyje pieniądze, wiadomo, Opus Dei. Czyli widać, jak wielka jest ta machina. Co Opus Dei robi u nas? No wysyłamy swoich uczonych, czy też obiecujących uczonych ze ścisłych kręgów katolickich na uniwersytety Opus Dei, kierowane przez Opus Dei, dostają rzetelną wiedzę merytoryczną, są super prawnikami, są super ekonomistami i też są super katolikami wierzącymi w to wszystko i dążącymi do rechrystianizacji Europy, no i Polski. I tutaj Jan Paweł II się niestety bardzo do tego przyczynił. No, w którymś momencie Jan Paweł II umiera, pojawia się kardynał Ratzinger, który, jak głoszą plotki, bo konklawę to jest ścisła tajemnica, no z dużym poparciem Opus Dei zostaje tym papieżem, bo jemu jest po drodze, on jest równie konserwatywny. No Opus Dei chce dalej chce dalszych przywilejów, bo dalsze przywileje to łatwiejsze uzyskanie sponsorów. No Ratzinger nie wycofuje się z tego, co już Opus Dei zrobiło, nie cofa im tych przywilejów, ale też nie jest taki chętny do ich dalszego rozdawania. Mhm. On widzi, że to jest coś w rodzaju wewnętrznej masonerii w łonie Kościoła.
Te macki są coraz
większe. On się boi rozłamu w Kościele, bo Kościół to nie tylko ta tradycja taka chrześcijaństwa bardzo ortodoksyjnego, bardzo katolickiego, no, zmierzającego w kierunku takich talibów, powiedzmy sobie. On ma reformatorów, on to musi ze sobą pogodzić. No, plotki głoszą, czy też są publikacje, z którymi ja się spotkałam, że na skutek tych tarć, tych różnych nacisków, on już tego nie wytrzymuje.
I idzie na emeryturę, tak?
I idzie się na emeryturę, no. Pierwszy, jedyny raz, jak do tej pory. No, konklawę nie przebiega po myśli Opus Dei. Już nie mogą wrzeszczeć, jak się pokazuje, biały dym, habemus papam. Mamy papieża, bo na balkonie pokazuje się zwolennik reform, papież Franciszek, który dobiera się Opus Dei do skóry tak, jak może. Pierwszą rzeczą, którą robi, to sobie każe pokazać statuty. Mhm. I drugą rzeczą, jaką robi, znosi prałaturę personalną, czyli prałat stojący na czele i hierarchia kościoła. Hierarchia Opus Dei nie jest eksterytorialna, czyli związana z osobami, ale z terytorium. On zaczyna podporządkować Opus Dei lokalnym biskupom. Opus Dei dostaje kolejny cios. Umiera człowiek, którego sobie wyhodowali, którego ubezwłasnowolnili, prezes Banco Popular. Ogromny bank w Hiszpanii, bank depozytariusz. Na skutek machinacji, bo to była maszynka do robienia pieniędzy i do wyprowadzania pieniędzy, Banco Popular pada, ogłasza bankructwo.
To jest tutaj opisane.
Tak. Dziesiątki tysięcy ludzi, klientów tego banku, emeryci, starsi ludzie, zostają bez
pieniędzy, grosza, tracą wszystko.
Przy duszy. Jedynym beneficjentem, któremu udaje się coś uratować, to jest właśnie Opus Dei, cichy właściciel banku poprzez kilka spółek. A co się dzieje z ludźmi związanymi z Marcinkusem i z samym Marcinkusem? Marcinkus ma ogromne zarzuty, ściga go prawodawstwo włoskie. Włosi chcą kardynała przekazać nie na wikt watykański, ale na wikt państwowy, który jest znacznie gorszy. No tutaj Jan Paweł II ułatwia mu opuszczenie Watykanu, opuszczenie Włoch. I Marcinkus jest w Stanach Zjednoczonych, tam są ludzie Opus Dei też, którzy nie dopuszczają do ekstradycji Marcinkusa i Marcinkus sobie umiera spokojnie w 2006 roku. No trochę gorzej jest z jego kumplami mafijnymi, gdyż Sidonia dostaje się w ręce wymiaru sprawiedliwości włoskiej. Dostaje się do więzienia i w więzieniu zostaje otruty. Jak potem stwierdzono, trucizna została mu podana w kawie. Jakim sposobem tak strzeżony więzień jednak został uśmiercony?
Nie takie rzeczy się dzieją.
Nie takie rzeczy się dzieją. No drugiemu, Sidoni, też się udaje z pomocą Watykanu opuścić Włochy. Trafia nie Sidoni, tylko Calviemu. Udaje się opuścić Włochy. Szef banku Ambrosiano kończy pod mostem powieszczony z cegłą w kieszeni.
Czyli to nie samobójstwo, ale wyrok.
To nie samobójstwo, ale wyrok. No i z tej trójcy już nie ma na szachownicy nikogo z graczy.
Ale możemy powiedzieć, że Opus Dei rośnie w siłę.
Czy rośnie w siłę? Franciszek zrobił pewne kroki w kierunku tego, żeby im troszeczkę poobcinać, może nie łapeczki,
ale skrzydła jakieś przyciąć.
Ale skrzydełka przyciąć. No teraz są już zależni terytorialnie. Nie ma tego jedynego tworu tej prałatury personalnej. To już nie istnieje. Chciał się zabrać za przejrzystość statutów. No to już mu się nie udało, bo jakoś Opus Dei przeciągał sprawę, a potem mu się nagle zachorowało. No i zmarł. Co robi obecny papież? Tego nie wiemy. Poruszamy się po bardzo cienkim lodzie, po tajemnicach, których Watykan potrafi umiejętnie strzec. Papież, który ma ogromny zatarg z Trumpem, jak wiemy, Trump, który jest gorącym orędownikiem Opus Dei i być może członkiem, tego do końca nie wiemy. Te listy, te ich archiwa są tajne. No, żyjemy w ciekawych czasach i zobaczymy, jak to się rozwinie. W każdym razie ta książka opisuje bardzo szczegółowo, co ja tak powiedziałam, po łebkach i na skróty, bo inaczej się nie dało, wprowadzając pewne wątki, które w tej książce zostały pominięte, ale ja tę książkę czytałam no, z wypiekami i nie mogłam się od niej oderwać. I rzeczy, które zaczęły wychodzić na jaw, no skóra cierpnie.
Czyli w tej książce
Bóg
tak chciał, opisuje brudne pieniądze, handel ludźmi i skrajnie prawicową organizację kościelną.
Pranie pieniędzy.
Noszącą nazwę Opus Dei. Co się dzieje w Polsce? No, w Polsce też mieliśmy kilka ciekawych skandali. Nie tak dawno wiceprezes Opus Dei przecież nagle odebrał żonę mężowi, były jakieś tam przepychanki.
Czego nie wolno. Ultrachrześcijanie muszą żyć w czystości i dochować wierności małżeńskiej po grób.
No więc właśnie, ale tam się tłumaczono, że ona już, ta pani, która nagle stanęła blisko, a może się położyła obok wiceprezesa Opus Dei, że ona już wnosiła o rozwód i tak dalej, i tak dalej.
Rozwody nie są dopuszczalne.
Państwo poszukacie, jak wygląda Opus Dei w Polsce. Kto jest na przykład z Opus Dei w Sądzie Najwyższym? Kto jest w poszczególnych organizacjach? Kto broni, jak nazywa się ten prawnik, nazwiska nie wymienię, bo nie chcę propagować takich ludzi, który broni wszystkich oskarżonych z PiS-u? Opus Dei. Tak, Opus Dei dba o swoich ludzi. Proszę Państwa, fascynująca książka. Fascynująca książka.
Dla ludzi o mocnych nerwach.
Ale właśnie, czytamy to z zapartym tchem, ale zastanawiamy się, dokąd my zmierzamy. Że jeżeli tacy ludzie opanują świat, to co się będzie działo? Powiedziała pani, że w pewnym momencie świat został cofnięty do średniowiecza, prawda?
Do 30 lat, lata 30 XX wieku, prawda?
No. I co się dzieje teraz? Co się dzieje teraz? To jest tylko kamyczek, proszę Państwa, do ogromnej góry, którą trzeba przeczytać, trzeba poznać to wszystko, co tam jest wewnątrz, żeby dowiedzieć się, jacy ludzie o jakich poglądach chcą nami rządzić. W imię Boga oczywiście. Bo to jest najważniejsze.
Miłosiernego. Chrystus był miłosierny.
Tak jest, miłosiernego Boga, więc dlatego trzeba kobiety traktować jak niewolnice. A tych, którzy chcą opuścić organizację Opus Dei, to może pomóc im opuścić ten padł, prawda, na którym tyle jest łez. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak, zachęcamy do przeczytania tej książki. Na pewno Państwo spędzicie dużo czasu nad czytaniem tej książki, ale dowiecie się naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ciekawych rzeczy.